Mazowiecki poradnik rolniczy.
Sieć dziedzictwa kulinarnego Mazowsza to temat mazowieckiego poradnika rolniczego. W ubiegłym tygodniu członkowie sieci spotkali się w dworze Zaścianek w miejscowości Borsuki w 10. rocznicę rozpoczęcia swojej działalności.
Kazimierz Poremski, zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Mazowieckim.
Otworzył pan uroczystość dziesięciolecia sieci dziedzictwa kulinarnego.
No jest to dla mnie wzruszająca uroczystość, ponieważ byłem tym, który rzucił myśl, żeby nasze województwo do sieci przyłączyć. 10 lat temu dokładnie to się działo i zaistnieliśmy w tej europejskiej sieci, w tej inicjatywie, jako drugie po warmińskim województwo w Polsce. Równolegle z nami wstąpiły jeszcze 5 województw, czyli Wielkopolska, Opole, Pomorze Zachodnie i Pomorze. W tym samym dniu te 5 województw odebrało certyfikaty na wyspie Bornholm w Danii. I jest to dla nas dobre wspomnienie.
Można powiedzieć, że tradycji stało się zadość, bo jesteśmy w pięknym dworku na Mazowszu i to w miejscu historycznym przecież.
No tak, to jest bardzo ładne miejsce na ziemi, najdalej na wschód wysunięte rubieże Mazowsza i to rzeczywiście klimatycznie bardzo przystaje do całej tej idei Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego, bo tu jest rzeczywiście ta kuchnia staropolska, można by rzec, z dużymi tradycjami, a takie są założenia, że do Europejskiej Sieci przyjmujemy tych, którzy powołują się na przeszłe, chlubne karty naszej historii kulinarnej.
Warto dodać, że jesteśmy w dworku w miejscowości Borsuki. Te 10 lat temu był pan jednym z inicjatorów przystąpienia Mazowsza do tej sieci dziedzictwa kulinarnego. Czy można pana poprosić o ocenę tego dziesięciolecia?
No myślę, że to był czas ustawicznych poszukiwań i czasami, może nie zawsze, ale czasami bardzo ciekawych odkryć. Właśnie odkryć takich miejsc i takich osób, które z pasją i entuzjazmem przystępowały do sieci, wnosząc bardzo ciekawe czasami produkty. Wprawdzie te produkty wykrywaliśmy jeszcze troszkę wcześniej jako wynik naszego konkursu, choćby o laur marszałka, czy też jako efekt konkursu, ogólnopolskiego konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo.
Jak dużo podmiotów, jak dużo osób i na przykład restauracji, wytwórców ujawniło się w wyniku tej akcji?
W tej chwili w składzie uczestników sieci są rolnicy producenci, są restauratorzy, są hotelarze, no i indywidualni wytwórcy, przetwórcy różnych produktów żywnościowych. W dniu dzisiejszym mogę się pochwalić, że mamy 101 wydanych certyfikatów. Zajmujemy bodajże 3 miejsce w Polsce po Warmii, Mazurach, Wielkopolsce.
Czy któraś z tych działalności jest panu szczególnie bliska?
Mam kilka takich sukcesów pod tytułem Olej Kowalskiego. Pan Krzysztof Kowalski z wsi Winniki koło Nasielska w sposób tradycyjny tłoczy olej lniany. Zdawałoby się banalne, bo to jest olej, który zna Rzeczpospolita od zarania dziejów. Ale pan Kowalski robi to w sposób tradycyjny, na pewno ekologiczny. To działanie podwójne, produkcja oleju, a równolegle jest prowadzona produkcja trzody chlewnej, makuchy spożywa. Ten makuch lniany jest znakomitym źródłem białka dla świń. W związku z tym pan Kowalski sprowadził, już rozmnożył świnię złotnicką białą. Trzoda chlewna, która daje znakomite mięso. I to jest to działanie, które panu Kowalskiemu przyniosło również sławę nie tylko w Polsce, ale jest uznany za rolnika roku basenu Morza Bałtyckiego. Mamy też odkrycie takie, które z mojej z kolei ziemi tarczyńskiej, producentów i przetwórców borówki amerykańskiej, czyli borówki wysokiej zwaną amerykańską, tak się to praktycznie nazywa. Młodzi ludzie, którzy wykorzystując plantację założoną jeszcze przez rodziców, wpadli na świetny pomysł, żeby surowiec, którego jest w nadmiarze na rynku, żeby przetwarzać. I zaczęli robić z tego różnego rodzaju przetwory, typu dżemy z borówek. dodatków jeszcze w konfiguracjach z cukrem, bez cukru, z dodatkami zapachowymi, na przykład lawendą. Niezależnie od tego wytwarzają sok z borówki amerykańskiej, pyszny. Także to też jest odkrycie, bo to są młodzi ludzie wchodzący na rynek z takim dobrym pomysłem i bardzo nowoczesny sposób.
Jaki był w założeniach cel sieci dziedzictwa kulinarnego?
To jest wykorzystywanie naszych tradycji kulinarnych oczywiście, ale jednocześnie ich promocja i wykorzystywanie w sposób najbardziej racjonalny, czyli pod kątem turystów, którzy przyjeżdżają i poszukują takiego przysmaku regionalnego, lokalnego, miejscowego, a po czym się orientują po znakach. Właśnie ten znak stał się rozpoznawalny. Znak kulinarnego dziedzictwa europejskiego, czyli czapka kucharska, nóż, widelec z prawej i lewej strony z napisem Culinary Heritage, w tym wypadku kulinarne dziedzictwo Mazowsze, to już jest znak w Europie znany.
A jakie jest nasze miejsce w Europie, w ramach Unii Europejskiej? Wiele krajów uczestniczy w tej sieci.
W tej sieci uczestniczą nie tyle kraje, co regiony. W tej chwili 10 polskich regionów, czytaj województw, zainstalowało się w sieci. W innych krajach, z reguły w krajach basenu Morza Bałtyckiego, są poszczególne regiony, czy to Rugia niemiecka, regiony Litwy, Łotwy, Estonii, Szwecji, oczywiście Danii, bądź ostatnio wchodzące bardzo dynamicznie regiony Chorwacji, Turcji. To są te miejsca, gdzie ten znak już jest zainstalowany. Osobiście jeździłem też na Ukrainę i tu muszę wspomnieć zmarłego dosłownie niedawno pana Grzegorza Rusaka, z którym byliśmy w miejscowości Równe, gdzie zaistniała ta inicjatywa. I tam zawieźliśmy tą myśl o Europejskiej Sieci Dziedzictwa. A Równe, jak wiadomo, nasze dawne wschodnie rubieże, to miejsce, gdzie jeszcze mnóstwo takich potraw ze stołów szlacheckich jeszcze jest do odszukania. Chcielibyśmy wręczyć tę tablicę kulinarnego dziedzictwa gospodarzom gościnnego domu Dwór Zaścianek państwa Aftaruk. Bardzo państwa poproszę, Niklas, bądź tak dobry i pomóż nam. Serdecznie gratuluję i cieszę się ogromnie.
Dziękuję bardzo,
że możemy państwu wręczyć ten dokument oraz tą to tablicę.
Welcome to the network, to the European network.com. Thank you. For you.
Od dzisiaj macie państwo prawo również to stosować w karcie dań, na przykład na wejściu do tego pięknego domu.
Jesteśmy w dworze Zaścianek w Borsukach. Stoimy u wejścia do dworu, a przede mną członek sieci dziedzictwa kulinarnego Mazowsze.
Zbyszek Aftaruk, a jestem współwłaścicielem Dworu Zaścianek, miejsca, które powstało 20 lat temu i od 20 lat na rubieżach Mazowsza, czyli przedostatni dom, patrząc na wschód od Warszawy, prowadzimy działalność. Posiadamy 50 miejsc noclegowych, ale prowadzimy to w charakterze takiej agroturystyki. Nie ma klientów, są goście, nie ma recepcji. Przyjmujemy po prostu gości w naszym domu, a że jest ich trochę więcej jak w standardowej agroturystyce, to jakby... No i dzisiaj gościmy właśnie...
Członków sieci dziedzictwa kulinarnego Mazowsza,
którego zostaliśmy niedawno członkami.
Działacie państwo dwa razy dłużej niż cała sieć dziedzictwa kulinarnego w Polsce.
No tak, i rzeczywiście od 20 lat nasze kulinaria, bo nawiążę już do nazwy, nasze kulinaria są związane z tradycją. Praktycznie wszystkie nasze potrawy i wyroby robimy sami, począwszy od pieczenia chleba, poprzez wędliny, pasztety różnego rodzaju, wędzenia ryb, no i skończywszy na deserach, na ciastach.
Bardzo będę wdzięczny, jeśli pan zechce coś o swoich potrawach powiedzieć, no bo przecież właśnie dzięki tym potrawom i swojej działalności dostaliście państwo dzisiaj piękną skandynawską tablicę z informacją, że to jest właśnie jeden z członków sieci europejskiej.
Cała nasza kuchnia to tradycja. Chleb robimy na zakwasie, bez żadnych dodatków drożdżowych, więc w sposób tradycyjny jest to czysty chleb z żyta 720. Kto się trochę zna, to będzie wiedział, że jest to takie średnio mielone zboże. Różnymi dodatkami w zasadzie, słoneczniki, ziarnka czarnuszki czy lnu. Wędliny robimy swoje, mamy mola tak zwanego, czyli pozwolenie na produkcję i sprzedaż ograniczoną. W sposób tradycyjny robimy wędliny dojrzewające. Mam taką szynkę parmańską, która wisi już 2 lata z kością. A na wschodzie to była tradycja kumpiaka, tak? Czyli jakby w nawiązaniu ująłem to szynka parmeńska, w rodzaju szynki parmeńskiej, ale jest to tak naprawdę coś, co nasi dziadowie czy pradziadowie, nie mając lodówek i dzisiejszej technologii w postaci przechowywania różnych rzeczy, robili to w taki sposób, że później to mogło wisieć miesiącami czy nawet latami i nadawać się do spożycia. Specjalizujemy się też jakby w gęsinie. Gęsina kiedyś na Podlasiu miała bardzo znaczącą rolę, bo tu jesteśmy na Mazowszu w sensie takim administracyjnym, ale według Glogera dokładnie jest to południowe Podlasie do rzeczy Bugu i Krzny. I gęsina stanowiła, tak jak w każdym w zasadzie dworze, a że jesteśmy dworem, więc jakby nawiązujemy do tych tradycji dworskich, stanowiła gęsina bardzo znaczący element kuchni i no i od kilku lat wędze półgęski, które wiszą, zawsze robię to jesienią, wiszą praktycznie do gorących, do tych upałów, wiszą sobie gdzieś tam na stryszku i się nie w żaden sposób nie psują. Robimy pasztety z gęsiny, robimy pierogi z gęsiną, robimy francuskie rillet, czyli rodzaj smarowidła takiego z gęsiny z dodatkiem tłuszczu gęsiego. No i robimy również dania obiadowe z gęsiny. Też przerabiamy trochę dziczyzny, czyli taka można by określić, że kuchnia dworska. To, co bywało w danej chwili, czy w ogrodzie, czy w lesie, czy w rzece, to się przerabiało i podawało na stoły i tak też my się staramy to robić.
Przepraszam, zapytam, kim pan jest z zawodu?
z zawodu jestem technikiem budowlańcem, aczkolwiek nie pracowałem ani dnia w zawodzie. Czysty przypadek. Koniec lat 70. Nie dostałem się na studia, a wtedy z automatu w zasadzie brali w kamasze. No więc skończyłem jakąś. Wtedy były pomaturalne szkoły, które uczyły tych maturzystów zawodu. No i skończyłem tą budowlankę. Oczywiście nie pracowałem ani dnia w zawodzie, aczkolwiek wybudowałem kilka obiektów. Zresztą dwór jest obiektem przenoszonym. Stara szkoła, która stała w gminie Pruchenki, powiat Łosice, 50 km mniej więcej tak od nas. I z tej starej szkoły stworzyłem dwór, który istnieje tutaj w nowym miejscu już od 15 lat. Drugim obiektem naszym jest stara plebania ze wsi Neple, wieś założona przez Niemcewiczów, czyli jakby wieś z historią. No i tak jak mówię, no, nie pracowałem w sensie takim zawodowym, ale budowałem całe życie, a jednocześnie spełniając swoje tak naprawdę marzenia. To gdzieś tam zawsze było z tyłu głowy, mieć, być. Zresztą spotykam bardzo wielu ludzi, którzy mieli takie marzenia jak ja i wszyscy, nie wiem dlaczego, umiejscawiali te swoje marzenia w Bieszczadach. A ja te Bieszczady znalazłem tutaj nad Bugiem, w przepięknym miejscu, w zakolu rzeki Bug na wschodzie Polski. 15 km od Janowa Podlaskiego, słynnej stadniny koni arabskich z jednej strony. Z drugiej strony 20 km od Świętej Góry Grabarki, miejsce kultu prawosławia, miejsce wielu pielgrzymek i duchowego spokoju. Bardzo naturalnym, przyjaznym dla człowieka miejscu, gdzie nie ma przemysłu, gdzie nie ma dużych ośrodków miejskich, gdzie jest cisza, gdzie jeszcze jest tradycja, gdzie ludzie są przyjaźni, gdzie jeszcze pieniądze nie są najważniejsze, gdzie każdy mieszkaniec wskaże drogę, gdzie dzieci idące ulicą nieznajomym mówią dzień dobry. Nigdy nie mierzyłem tego w ramach sukcesu zawodowego. Raczej spełnienie swoich marzeń. I tak naprawdę dzisiaj po wielu latach, kiedy wyszliśmy z długów, nasze życie jakby próbujemy prowadzić nasze życie zgodnie z naturą. O właśnie, teraz zaświeciło słońce, prawda? Zrobiło się cudownie. I jest fajnie, jest fajnie.
Mazowiecki poradnik rolniczy.
My name is Niklas Fjellström and the network is Culinary Heritage, Regional Culinary Heritage Europe.
Nazywam się Niklas Fjellström, natomiast sieć się nazywa Dziedzictwo Kulinarne Europy.
Jest pan reprezentantem, rozumiem, i naszym miłym gościem w związku z dziesięcioleciem sieci dziedzictwa kulinarnego w Polsce.
Yes, that's true. I'm working as a European coordinator.
Tak, ja jestem właśnie przedstawicielem tej sieci na Europę i bardzo się cieszę, że mogę tutaj być z okazji dziesięciolecia właśnie istnienia tej sieci tutaj na Mazowszu, które no, dołączyło troszeczkę później do tej sieci, ale zostało wykonane bardzo dużo, no, bardzo dobrej pracy.
O ile lat później włączyło się Mazowsze w sieci?
sieć dziedzictwa.
The network was founded and started up in Sweden in 1995.
Ta sieć już istnieje od prawie 24 lat. Została założona w 1995 roku w naszym regionie w Szwecji, Skåne, to jest ten region. Następnie się rozprzestrzeniała na inne regiony Szwecji. Unia Europejska też zaczęła to postrzegać jako bardzo wartościową sieć i teraz już w zasadzie jesteśmy w całej Europie.
Jak pan ocenia po 10 latach, w jakim miejscu Europy jesteśmy? Oczywiście patrząc w kategoriach osiągnięć czy też zaangażowania w Polsce.
Poland is our stronghold in the network in that way because first of all you promote it very well.
Polska dla nas można powiedzieć jest w pewnym sensie taką twierdzą, tak? Ma tutaj bardzo silną pozycję. Bardzo dobrze tutaj się wszyscy postarali, żeby to rozwijać, żeby zachowywać, celebrować te tradycje. Także wydaje mi się, że tutaj i w regionach ta promocja bardzo dobrze wyglądała.
Bardzo wiele tych tradycyjnych potraw, działań kulinarnych w Polsce się zauważa, ale dotyczy to tylko 10 regionów. Czy są kraje w Europie, które w całości funkcjonują w tej sieci?
Not really. We have Latvia, for example, we have all regions attached also, but we don't.
Tak naprawdę to nie jest tak, że jakiś kraj jest w całości pokryty siecią. Chyba Łotwa jest takim przykładem, ale to nie jest tak, że każdy region jest równie mocno zaangażowany. Natomiast w Polsce jest to na bardzo wysokim poziomie i te prace naprawdę daleko idą. Wiem, że też inne regiony, oprócz tych 10, które już są w sieci, też są zainteresowane. Natomiast nie wszystkie prace są pod marką właśnie dziedzictwa kulinarnego. Jest cała masa różnych innych partnerstw i współpracy i widać, że to się bardzo rozwija, zwłaszcza w ostatnich latach widzimy ogromne postępy i coraz bardziej rosnące zainteresowanie.
Ta idea przywędrowała od państwa ze Skandynawii. Czy jest w niej coś, czego w Polsce nie ma?
That is a continuous development actually, because when we started up the network in 1995.
To znaczy, to się cały czas rozwija i inaczej to zupełnie wyglądało na samym początku, kiedy sieć została założona w 1995 roku. To była w ogóle idea właśnie miejscowych polityków. Chodziło o to, żeby stanowiła ona taki jakby łącznik pomiędzy producentami, wytwórcami, a restauracjami. Stało się tak dlatego, że pojawiały się produkty spoza naszego regionu, czy nawet spoza naszego kraju. Były to często też produkty tańsze. To było problemem chociażby dla naszego rolnictwa. Idea polegała na tym, żeby dla tych miejscowych wytwórców stworzyć taki rynek zbytu w postaci restauracji, gdzie mogliby dostarczać właśnie wysokojakościowe produkty, czasem droższe, ale dobre. Natomiast chodziło o to też, że mimo tego, że na przykład niektóre branże podpadały ze względu na tańszą konkurencję, to bardzo rozwijała się turystyka i sposobem też na przyciągnięcie tych turystów było właśnie promowanie lokalnych produktów, lokalnej żywności. Dlatego właśnie to dziedzictwo kulinarne stanowi taki sposób, żeby tych ludzi przyciągnąć, ponieważ my, którzy mieszkamy w danym miejscu, możemy znaleźć inne produkty, które nam będą pasowały. Natomiast turyści, ludzie z zewnątrz często szukają właśnie czegoś specjalnego, czegoś, co jest typowe właśnie dla regionu.
Jak ta sieć dziedzictwa kulinarnego ma się w Europie?
Nasza sieć rozwija się szybko i rozwija się stabilnie. Ten rozwój jest ciągły, w ostatnich latach bardzo dobry. No i oczywiście im więcej regionów dołącza, im więcej krajów dołącza, ale również im więcej biznesów dołącza, tym bardziej jest widoczna, bo wtedy właśnie pojawiają się te znaki, które można zobaczyć, nie wiem, na drzwiach do jakiejś restauracji, czy w ogóle w menu. Ostatnio bardzo było to widoczne na przykład na targach w Poznaniu, gdzie ten znak pojawiał się niemalże wszędzie. Takim też przykładem, Polska w ogóle robi wspaniałe rzeczy tutaj i stała się takim na przykład modelem dla Turcji. Turcja, która dołączyła parę lat temu, wykorzystała właśnie te sposoby promocji i rozpowszechniania tego znaku w swoich regionach.
Ile regionów w Europie przystąpiło i działa w ramach sieci dziedzictwa kulinarnego?
In our network we have 46 regions.
W tej chwili mamy 46 regionów z 13 krajów, ale cały czas się rozwijamy. Na pewno w najbliższym czasie to już przekroczymy 50 regionów. No i widzimy właśnie spore zainteresowanie, także na pewno sieć ma ogromne szanse się dalej rozwijać.
Ponieważ jest pan miłym gościem regionu Mazowsze i rozumiem, że z racji dziesięciolecia będzie pan składał życzenia obecnym tu na sali. Czy można by poprosić o przekazanie takich pozdrowień wszystkim uczestnikom sieci w Polsce?
Yes, I hope that our Polish regions will continue. And
chciałbym, żeby polskie regiony i wszyscy właśnie członkowie sieci, różne biznesy, które w niej uczestniczą, kontynuowały dalej swoje wysiłki, swoje starania, tą dobrą pracę, którą już wykonują, po to, żebyśmy mogli dalej również w przyszłości rozpowszechniać nasze tradycje kulinarne.
Mazowiecki poradnik rolniczy.
Nowek Cezady, prezes lokalnej grupy działania Razem dla Radomki. To jest obszar południowego Mazowsza.
Południowe Mazowsze i jeśli dobrze kojarzę, paprykę.
Tak, papryka jest naszym warzywem, które kochamy, dlatego że od 30 lat produkujemy tą smaczną roślinę, warzywo i osiągamy bardzo pozytywne wyniki. Ponad 100 tysięcy ton papryki na obszarze ponad 11 gmin, ponad 3 tysięcy gospodarstwach. Stanowi to niezwykłe wyzwanie dla nas i dla rolników, którzy osiągają pozytywne efekty ekonomiczne.
Podobno produkujecie już papryki więcej niż eksport Węgier.
Naszym celem może nie jest tyle ściganie się, ale chęć pokazania, że w dzisiejszych czasach produkcja papryki stanowi element dobrze zainwestowanych środków, możliwości rozwoju nowej dziedziny, odchodzenia od tradycyjnej uprawy zbóż, od nieefektywnego rolnictwa, bo z hektara pod tunelem można uzyskać w zbiorach papryki znacznie większą wartość dodaną w sensie finansowym niż z hektara popularnego zboża.
Czy ja dobrze rozumiem pańską obecność jako obecność grupy ludzi, która związana jest z siecią dziedzictwa kulinarnego Mazowsza?
Wśród członków lokalnej grupy działania jest wielu rolników i producentów żywności. Część z nich jest członkami sieci dziedzictwa kulinarnego. Są to producenci wędlin, soków, owoców, warzyw, pierogów i wielu, wielu różnych produktów. Ci producenci najpierw na naszym rynku lokalnym uzyskali laur lokalnej grupy działania, wyróżnienia w postaci lauru na przykład marszałka województwa mazowieckiego, a później sięgali po wpis na listę produktów tradycyjnych przy ministrze rolnictwa i w tej chwili szczycą się tym znaczkiem członek sieci dziedzictwa kulinarnego, który oznacza, że w tym gospodarstwie, w tym zajeździe, w tej restauracji można spożyć produkty wysokiej jakości z lokalnych zasobów surowcowych. Dzisiaj każdy podróżuje, szuka określonego smaku. Utarło się również, że turystyka kulinarna jest już częścią ogólnej turystyki. Poszukujemy czegoś nowego, coś, co nas zachwyci, coś odmiennego. Na naszym obszarze produkujemy dzięki właśnie papryce dżem z papryki, chleb paprykowy, smalec z papryką, masło z papryką, ale również wędliny z dodatkiem papryki, sosy paprykowe. To jest jeden z przykładów, gdzie łączymy smaki. Każdy, widząc znaczek sieci dziedzictwa kulinarnego, wie, że tutaj może znaleźć potrawy, które wyróżniły ten zakład gastronomiczny czy gospodarstwo o ciekawym produkcie dostępny tylko u niego, bo to jest wyróżnik Doliny Radomki, co nazywamy dbałością o wytworzony produkt.
Cała nadzieja chyba w prezentacjach, w targach.
Ostatnio, w miesiącu wrześniu, naszych specjałów smakowała para prezydencka, pan prezydent Andrzej Duda z małżonką na dożynkach prezydenckich w Spale. Wcześniej pokazywaliśmy nasze produkty i producentów na różnego rodzaju targach w Poznaniu, w Łodzi, na dożynkach wojewódzkich, spotkaniach, seminariach. To jest działanie promocyjne, które zapewniamy naszym lokalnym rolnikom, producentom nieodpłatnie. Oni dają bardzo dobre produkty, my dbamy, aby te produkty były ambasadorami naszej ogólnej marki Doliny Radomki.
planujecie Państwo może jakieś imprezy, gdzie można byłoby się zapoznać z przetworami opartymi o paprykę?
W drugiej połowie listopada 2018 roku wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego będziemy organizatorami jako lokalna grupa działania razem dla Radomki Kongresu Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Wówczas chcemy pokazać nasze produkty, ale również chcemy tam wręczyć tym nowym producentom, w cudzysłowie nowym, bo oni już funkcjonują na rynku, ale ich produktom laury lokalnej grupy działania. Chcemy pokazać, jaka droga jest do pokonania, aby osiągnąć sukces, zostać mistrzem agroligi, czy też jego produkt może znaleźć się na liście produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa. Chcemy, aby kongres odbył się w gminie Zakrzew. Tutaj myślimy, że wspólnie z członkiem sieci dziedzictwa kulinarnego, hotelem i restauracją Karo, będziemy mogli zaprezentować to, co mamy najlepsze.
Rozumiem, że można będzie znaleźć informacje szczegółowe w internecie.
Są to strony tematyczne i tak, papryka www.paprykaprzytycka.eu, gdzie można znaleźć wszystko na temat produkcji odmian, ale również kulinariów związanych z papryką. Razem dla Radomki, czyli www.razemdlaradomki.pl. To nasza strona podstawowa, gdzie znajdują się aktualności, wydarzenia i cały blok poświęcony sieci dziedzictwa kulinarnego oraz wydarzenia związane z innowacyjnymi produktami. To strona www.innowacyjnaradomka.pl. Nasze strony tylko w ostatnich latach zanotowały ponad 10 milionów odsłon.
Gratuluję sukcesu.
Panie redaktorze, jeżeli Ciebie dzisiaj nie ma w internecie, jakby Cię nie było, to znane powiedzenie wzięliśmy sobie do serca i staramy się przenosić ciężar działań promocyjnych, informacyjnych, a po części również reklamowych do właśnie sieci globalnej, czy wprost na Facebooku, co jest bardzo dobrym medium społecznościowym.
Mazowiecki poradnik rolniczy.
Wojciech Radzikowski, prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego, oddział Mazowiecki. A jednocześnie współwłaściciel bardzo starej, fajnej piekarenki ratuszowej w Siedlcach. Ja również jestem członkiem sieci już od 2010 roku, więc do sieci należę, prawda? A jednocześnie grupujemy w ramach oddziału mazowieckiego właśnie członków sieci dziedzictwa kulinarnego, członków również, którzy z Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego posiadają bardzo taki zaszczytny znak jakość tradycja.
Co panu jako producentowi i zarazem twórcy wypieków cukierniczych daje przynależność do sieci?
Na pewno jest taką dużą wartością, bo ta sieć jest sieć dziedzictwa kulinarnego, prawda? Już sama nazwa mówi o tym, że ktoś, kto przynależy do tej sieci, charakteryzuje się produkcją naturalną, która jest produkcją mającą tradycję. Tutaj niby ta tradycja wymagana jest minimum 25 lat. No w moim przypadku ta tradycja jest 85 lat, więc to jest bardzo długa tradycja wypieku chleba, prawdziwego chleba, można dzisiaj powiedzieć, bo dzisiaj tego prawdziwego chleba mało. Daje nam to, że na swoich produktach i na swoich miejscach, gdzie wytwarzamy, ten taki właśnie wizerunek tej sieci w postaci właśnie takiego znaku sieci dziedzictwa Mazowsza. I klient wtedy ma możliwość właśnie też jakby rozpoznawania, który produkt jest tradycyjny, naturalny, który producent wytwarza w sposób naturalny. Jest to taka jakby taka identyfikacja producenta, czyli możliwość identyfikacji i jednocześnie gwarancji, że te produkty rzeczywiście mają tradycję i jakość, tak? Dodatkowo, tak jak powiadam, dochodzi jeszcze możliwość certyfikowania się znakiem jakość tradycja, który przyznaje Polska Izba Produktu Regionalnego, co my też w tym przypadku posiadamy.
Pańscy klienci zauważają ten znak?
Na pewno jeszcze mamy taki niedosyt, żeby mocno promować te znaki mówiące o tej tradycji. Co bardziej świadomi konsumenci, co bardziej świadoma grupa społeczna, prawda? interesuje się i zna już, powiedzmy, te wyróżniki dobrych produktów, dobrych, że tak powiem, potraw, tak? Ale jest to nieduża grupa społeczna. Oczywiście w naszych, że tak powiem, regionach, w miejscach, gdzie to wytwarzamy, ci klienci coraz bardziej to znają. Natomiast powiedziałbym, na różnych spotkaniach, targach i tak dalej, musimy bardzo dużo uświadamiać klienta. No, trochę brakuje takiej masowej, mocnej promocji właśnie znaków jakościowych. Powiem też taką ciekawą rzecz, że Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, prawda, jako Izba Krajowa, uzyskała teraz jakby udział w dysponowaniu pewnymi środkami w ramach Ministerstwa Rolnictwa, w ramach KOWR-u, tak, na promocję systemów jakości, a głównie systemu jakość-tradycja. I ma udział właśnie w tej chwili w dostępie do takich środków na promowanie systemu jakość-tradycja w kilku branżach, to znaczy w branży mleczarskiej, w branży zbożowej, czyli łącznie z piekarnictwem, i w branży mięsnej. I chodzi o to, że w tych branżach już mamy możliwość jakby poprzez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego prowadzenia pewnej kampanii reklamowej. Możemy tu troszkę zauważyć tego w mediach i w różnych tam billboardach, że promuje się produkty z tych trzech dziedzin, ze sfery zbożowej, jakby łącznie z pieczywem, ze sfery mleczarskiej, ze sfery mięsnej, te produkty, które posiadają znak jakość tradycja, czyli jakby połączenie tych branż ze znakiem jakość tradycja. Tu już pojawia się taka mała iskierka. Właściwie należałoby jakby zainicjować sferę naukową z badaniem produktów tradycyjnych, naturalnych, prawda? Czyli te, które mają w sobie jakby całkowicie naturalny surowiec, mało przetworzony naturalny surowiec. Jaka ich jest wartość odżywcza w porównaniu do tych produktów masowych? Surowca naturalnego jest tam 10-20%, a resztę to są wypełniacze takie, powiedziałbym, chemiczne. I teraz porównanie, tak jak to bardzo często się porównuje na reklamach, powiedzmy, jakieś tam proszki, prawda? Jeden proszek taki X, a drugi proszek jakiejś firmy, nie? I mówi się, że ten proszek jest super, ten proszek nie. I tu jakby porównać produkt tradycyjny, regionalny, gdzie ten wkład surowcowy rzeczywiście jest naturalny, tradycyjny i proces produkcyjny, z jakimś nieokreślonym produktem około podobnym, że tak powiem, ale przemysłowym, schemizowanym. I tutaj należałoby pokazać również jakby te różnice w wartości zdrowotnej, prawda, i odżywczej.
Mazowiecki poradnik rolniczy.
Nazywam się Arkadiusz Sadowski, jestem współwłaścicielem firmy Pasieki Rodziny Sadowskich, w której skupia się grupa przyjaciół wspólnie prowadzących nasze rodzinne pasieki, ale także, jak powiedziałem, wspólnie z przyjaciółmi prowadzone. Produkujemy polski miód, dbamy o to, by jego jakość była odpowiednia. Jesteśmy dumni z naszych produktów. Od jakichś 3 lat należymy do sieci dziedzictwa kulinarnego. Uważamy, że mając dobry produkt, którym warto się chwalić, trzeba współpracować z jednostkami, które dbają o to, by podkreślać jakość porządnych polskich produktów, które wyróżniają się na tle masowych, dostępnych w całej Polsce produktów.
Polski miód jest zauważalny na świecie, ale jakby coraz mniej go na polskich półkach.
Polski miód jest dostępny na polskich półkach, no w tym momencie można powiedzieć bardziej i europejski, i światowy, głównie w sieciach handlowych. Jednak jeżeli chcemy kupić miód, który nie był przetwarzany, którego jakości chcemy być pewni, no raczej musimy kupować albo bezpośrednio u pszczelarzy, albo u producentów, którzy są certyfikowani, którzy uczestniczą w akcjach takich jak certyfikowanie przez Polski Związek Pszczelarski produktów, co zapewnia, że są odpowiednio zbadane i mają odpowiednią jakość, czy też na przykład w sieci dziedzictwa kulinarnego Mazowsza. Uczestnictwo w tej sieci gwarantuje, że produkty są najwyższej jakości i możemy być pewni, że to, co jemy, jest takie same jak, no, to, co powiedziałem, dziedzictwo, tak? Czyli to, co jedli nasi dziadkowie, nasi pradziadkowie, w tej samej jakości produkty, a nie to, co to niestety w większości mamy w sklepach wielkopowierzchniowych dostępne.
Czy może pan ocenić, jak duża część osób, klientów, zwraca uwagę na znaki, znak na przykład sieci dziedzictwa kulinarnego?
Część ludzi i co zrozumiałe, podchodzi nieufnie już do produktów wszelkiego rodzaju, dlatego że widzimy, co się dzieje nie tylko w temacie miodu, ale w temacie wędlin, które jemy, w temacie serów, które jemy, i po prostu jako konsumenci jesteśmy stosunkowo nieufni. Zależy nam na tym, by jeść rzeczy najwyższej jakości, i nawet jesteśmy w stanie, ja jako konsument innych produktów niż miód, jestem w stanie zapłacić też kilka złotych więcej, by być pewnym, że kiełbasa, którą będę jadł, będzie odpowiedniej jakości, czy też wszystkie inne produkty będą spełniały standardy. Dlatego też istotne dla niektórych klientów, po to, że podpielamy naszą jakość, nie tylko naszym słowem i pięknymi oczami, kiedy sprzedajemy i opowiadamy o nich, ale także niezależnymi certyfikatami i niezależnymi udziałem w niezależnych audytach, które przeprowadzają sieci, które zrzeszają uczciwych producentów, są ważne, dlatego że mamy pewność, że to nie tylko to, co jest napisane na etykiecie, ale także to, że te produkty są sprawdzone i wszyscy wiemy wtedy, co w nich się znajduje.
W przypadku Państwa produkcji rozumiem, że macie licencję, jeśli tak można powiedzieć, sieci dziedzictwa kulinarnego. Co jeszcze?
Jesteśmy członkiem sieci dziedzictwa kulinarnego europejskiej sieci oddziału mazowieckiego. Poza tym nasz miód jest certyfikowany przez Polski Związek Pszczelarski. Oprócz tego jesteśmy laureatem wielu konkursów. W tym roku zdobyliśmy wyróżnienie w kategorii miód jako najlepszy produkt z Mazowsza. No właśnie w tej kategorii miód. Zwyciężyliśmy naszym nowym produktem, to znaczy miodem z liofilizowanym czarną porzeczką. Jest to ciekawy produkt, który wyróżnia się na rynku, dlatego że do 98% miodu dodaliśmy 2% suszonej czarnej porzeczki, która też jest, ten produkt dzięki temu jest ciekawym sposobem, żeby przemycić miód chociażby dzieciom, które niezbyt lubią smak miodu, a w tej postaci zajadają się ze smakiem.
Jakie produkty oprócz miodu jeszcze produkujecie?
Poza miodem, pyłek pszczeli, propolis, pierzga, no i na tym się skupiamy. Jesteśmy pszczelarzami i to jest to, co robimy. Nie sprzedajemy rzeczy z innych branży. W tym jesteśmy dobrzy i sprzedajemy te produkty.
Pan jest człowiekiem młodym. Czy swoją przyszłość zawodową wiąże pan z firmą?
Oczywiście, że tak. W wieku 20 lat postawiłem w swoim życiu właśnie na pszczelarstwo i do dzisiaj intensywnie dążę, żeby do końca swoich dni właśnie z tą branżą być związanym. Jest to pasjonujące zajęcie, które napawa mnie dumą każdego dnia, więc chciałbym jak najdłużej robić to, co robię.
To co pańskim zdaniem trzeba zrobić, żeby w Polsce po pierwsze opanować warozę, a po drugie zmienić podejście, takie powszechne podejście już teraz niestety społeczeństwa do pszczół. Ja obserwuję na przykład w Warszawie, ale w dużych miastach to jest prawie już normalny widok. Piękne lipy kwitnące bez jednej pszczoły.
Pszczoły mają wielu naturalnych przeciwników, ale także poza pasożytami takimi jak waroza, o której pan powiedział, no, to jest coś, z czym jesteśmy w stanie sobie poradzić jak z każdą inną chorobą. Jednak dużo większym kłopotem jest to, co człowiek czyni z przyrodą, czyli stawianie na monokultury, które powodują, że na przykład w całej okolicy kwitnie w roku tylko jedna roślina, na przykład rzepak przez 3 tygodnie, a poza tym przez cały rok nic innego nie kwitnie. Powoduje to, że ekosystem jest zakłócony i pszczoła, która dysponuje pożytkiem tylko przez 3 tygodnie, a później nie jest w stanie zebrać odpowiedniej ilości nektaru, ma kłopot z odpowiednim rozwojem. Poza tym brak świadomości rolników, którzy opryskują swoje pola w nieodpowiednim czasie, powoduje duże straty. Niestety często też wydaje się, że zbyt pochopnie wycinane są na przykład drzewa. Często widzimy, jak 50-100-letnie lipy przy okazji przebudowy dróg są wycinane i oczywiście modernizacja dróg jest bardzo ważna, jednak czasami wydaje się, że dałoby się połączyć jedno i drugie, a po prostu ludzie nie zważają na to, żeby te rośliny od nowa zaczęły nektarować. Będziemy potrzebowali znów kilkudziesięciu lat straconych dla chociażby tych owadów. Więc wydaje się, że bardzo ważna jest edukacja, a jednocześnie także systemowe wsparcie państwa czy też samorządów dla pszczelarstwa jako dla zajęcia, które daje jakiś ułamek dochodu pszczelarzowi, a dużo większe przychody dla całego społeczeństwa, dla rolnictwa i dla ekosystemu.